Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 31 sierpnia. Nagrywamy 28 odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają
Łukasz Poremski,
Piotr Pochmara.
Proszę Państwa, dzisiaj mamy taki odcinek, ponieważ znowu nas nie było w zeszłym tygodniu, który postaram się to podsumować, czym się aktualnie zajmujemy. Więc pierwsza sprawa, od wczoraj, znaczy dzisiaj w nocy ruszyły zapisy na konferencję Profesjonalny Inwestor. Odsłoniliśmy też merytorykę. To jest całość, wszystkie informacje znajdują się na stronie www.profesjonalnyinwestor.org.pl, ale oczywiście linka do tej strony można znaleźć przez naszą stronę, przez www.sy.org.pl. Możecie Państwo zobaczyć, gdyż dzisiaj w nocy odsłoniliśmy zakładkę z programem. No, proszę tam zajrzeć, ja nazwałem go takim programem 75%, czyli już sporo nazwisk wykładowców jest, natomiast wszystkie te osoby, które obserwują nasze konferencje od lat, wiedzą, że ten program my odsłaniamy wcześniej, żeby nie trzymać Państwa do ostatniego momentu niepewności, natomiast on w trakcie, im bliżej konferencji, on będzie uzupełniany. Tak? Wszyscy ci, którzy obserwują to, jak my to robimy, wiedzą, że im bliżej, tym więcej tych nazwisk przybywa i tuż przed konferencja już jest naprawdę bogata. Także zapraszamy. Od dzisiaj można się już zapisywać i oferta First Minute potrwa, nie wiem naprawdę do kiedy, ale na pewno nie dłużej niż do końca września. Także serdecznie zapraszamy. To jest duża konferencja 27-29 listopada we Władysławowie. Bardzo serdecznie chcielibyśmy tam Państwa zobaczyć, zwłaszcza, że będziemy troszkę hucznie obchodzić dziesięciolecie SI. Także myślę, że byłoby fajnie, gdyby Państwo byli tam z nami. Inną rzeczą, którą organizujemy, jest coś takiego jak Akademia Tworzenia Kapitału, jesienna edycja. Łukasz, powiedz dwa słowa o tym, co tutaj przyszykowaliśmy dla inwestorów.
No jest to już siódma edycja ATK, to jest ogólnopolski cykl szkoleń.
Siedem razy już to robiliśmy.
No nie, teraz będzie siódmy raz. Robiliśmy jeszcze. Ogólnopolski cykl szkoleń, jakby tutaj realizujemy swoje cele statutowe. Mhm. Odbędzie się, tak jak wspominałeś, jesienią od 6 do 22 października w 6 największych miastach Polski.
Czyli za miesiąc już.
Tak,
za ponad miesiąc.
Pierwszy odbędzie się szkolenie we Wrocławiu.
A jaką to będzie miało formułę? To znaczy, nie wiem, całodzienne szkolenie?
To będzie szkolenie, do tej pory wyglądało, będziemy to kontynuowali. Od 10 bodajże do 15 będą to szkolenia o tematyce.
Czyli jeden dzień, czy tak jak ostatnio, nie zmieniamy formuły. Jeden dzień szkolenia takiego, nie wiem, od śniadania do późnego popołudnia.
Tam z przerwą kawową. Po szkoleniu odbędzie się seans filmowy dla wszystkich uczestników. Będzie to jakby taki gratis.
A robimy w tym samym...
W kinach Cinema City, tam już naszym partnerem są od kilku edycji.
Dobra, w jakich miastach to będzie?
To będzie, tak wspominałem, najpierw Wrocław 6 października, później Katowice 8, Poznań 13, Gdańsk 15, Kraków 20 i Warszawa koniec 22 października.
To tematyka ogólnorynkowa, tak?
Ogólnorynkowa do tej pory było na ostatnim, z tego co pamiętam, jeszcze jest dokładnie to teraz ustalane z naszymi partnerami domami maklerskimi, natomiast ostatnio, jak pamiętamy, naszym partnerem było X-Trade Brokers. Były to szkolenia, zostały one podzielone na trzy części. Pierwsza część była o instrumentach pochodnych. I ważne tutaj co do wspomnienia to, iż była to wiedza taka praktyczna. To nie było, oczywiście było tam jakieś zwrócenie uwagi na jakieś podstawy i tak dalej, natomiast było to, więcej wiedzy tam było praktycznej. Taki jakby uczących do samodzielnego, przygotowujących do samodzielnych inwestycji.
Znaczy, pamiętam, że ostatnio było tak, że ta merytoryka tego ATK, tego wiosennego, tak bym to powiedział, to ona była tak ukształtowana generalnie, jak zarabiać w BES-ie. No jakby temat był bardzo na czasie, prawda? Wówczas byliśmy chwilę po krachu, także...
To akurat było na tym przejściu takim, że jeszcze się nie odbiliśmy.
Jeszcze tak, więc wszyscy myśleli, że teraz to już będzie tylko... Teraz to już nic nie będzie.
No i oprócz tych instrumentów pochodnych była też analiza techniczna, na czym pewnie teraz też się skupimy, i analiza fundamentalna. Analiza fundamentalna tutaj właśnie z jakby takim naciskiem na dane makro i granie na te dane.
Jasne,
makro.
A co teraz będzie? Bo te osoby,
teraz które... jest dokładnie jeszcze ta tematyka ustalana, tutaj z naszymi naszymi partnerami.
Tym razem też to jest XTB?
Nie. Teraz będziemy bodajże z domem maklerskim PKO BP.
Mhm. Ale to jeszcze nie wiemy.
To jeszcze na 100% nie wiemy, dlatego nie chcę tutaj. Na pewno to będzie przygotowanie takie, no nie wiem, z funkcjonowania na pewno rynku kapitałowego. To nie chcę też tak ogólnikowo za bardzo mówić, bo to zawsze tak można powiedzieć. Natomiast no, z analizy instrumentów finansowych, fundamentalnej i technicznej będzie coś na 100%. No i może sprawozdania finansowe, no ciężko mi powiedzieć.
Mi się wydaje, że powinno być sporo z analizy fundamentalnej, ale takiej, żeby pokazać, że osoby, które kierują się analizą fundamentalną, mogły przez ostatnie pół roku zarobić bardzo dużo, bo te osoby, które potrafią wycenić spółkę, nie kierują się emocjami, że tam, nie wiem, że wszystko spada i tak dalej, tylko potrafią, zobaczyły, że nie wiem, kiedy ten był dołek tego z tych spadków w okolicach lutego, znaczy, że niektóre spółki już były niewiarygodnie przecenione. Także jeżeli osoby...
Znaczy właśnie... generalnie powiem Ci tak, jeśli ktoś by wtedy kupił
cokolwiek,
to by teraz zarobił niesamowicie.
Nie, no wiadomo, to nie trzeba...
Ale... To teraz nie sprzedał, tak? Bo można było już się nieraz. Właśnie to chodzi o to, że to nieważne, że niektóre spółki wzrastają po 300%, po 200, 300, 400 nawet procent, tylko to, że kto by wytrzymał jakby psychicznie
KGHM z 20 do 80.
Do tak? 90. Do ponad 90.
Tak, że ponad 90.
I kto by to, no ja wątpię, żeby ktokolwiek tam trzymał od 20 do 90, tak? To, no zarabiali na pewno na tym krocie, ale żeby ktoś to trzymał przez tyle czasu.
No nie, ale wiesz, o co mi chodzi.
Tam były wybicia duże też w dół, pamiętaj. To nie było tak, że szło liniowo do góry.
Ale KGHM od kreski, od linii.
Kurczę.
Od tych 20 do 80.
To, ale dniowe, tygodniowe wahania były.
No może, ale pamiętam, że jak tak wyświetlę sobie wykres od lutego do teraz, no to końcówka już teraz coś tam, już jest jakaś tam różna.
Teraz już widać to, że to już chyba się za niedługo się wszystko skończy, co piękne.
No zobaczymy, bo to różnie może być. Dobra, czyli tak, co mamy tak, od 6 października zaczynamy i to przez okres, nie wiem, tylko od 2 tygodni około będziemy w 6 różnych miastach Polski.
No jest takich jeszcze spraw formalnych, to iż będzie to jak, podobnie jak poprzednie edycje dla członków stowarzyszenia za darmo. Dla pozostałych uczestników jest to koszt 40 zł. Natomiast tutaj co możemy tak wspomnieć, to iż
podpowiedzieć,
to wciąż chyba nadal opłaca się wstąpić do stowarzyszenia i opłata składki członkowskiej, pomimo że wzrosła jeszcze do końca tego roku, wynosi jedynie 45 zł.
Znaczy opłata wynosi 90, ale jesteśmy po połówce roku, my jak domy maklerskie pobieramy połowę składki, połowę składki członkowskiej, 45 zł.
Czyli praktycznie 5 zł jedynie więcej niż ta sama kwota.
Tak, a będzie jeszcze jeden akcjonariusz do końca roku. No. Więc zachęcamy Państwa serdecznie, to się opłaca, zwłaszcza, że jak Państwo przejrzycie na przykład cennik konferencji Profesjonalny Inwestor, to tam zauważycie, że też dla członków no i zawsze jest taniej.
No nie mówiąc o innych tam sprawach związanych tam powiedzmy z poradami prawnymi, zniżkami i tak dalej.
Dobra, trzecia, czyli mamy tak, konferencję Profesjonalny Inwestor, którą robimy. Robimy szkolenie tak jest bardziej z takich podstaw, Akademia Tworzenia Kapitału. Kolejne rzeczy, robimy bardzo zaawansowane warsztaty Psychologia Inwestora Giełdowego. Te warsztaty odbędą się 2 października. Jest jeszcze trochę miejsc na te warsztaty. To jest Warszawa, 2 października, centrum giełdowym. Jednodniowe, całodzienne szkolenie od 9 rano do 18 z psychologii inwestowania. Tam wśród wykładowców między innymi Tomek Zaleśkiewicz, którego Państwo znacie z Wall Streetu, Grzegorz Zalewski, którego też Państwo znacie z naszych konferencji, pan profesor Tyszka, chyba wydaje mi się, że najbardziej tutaj najbardziej znana postać z psychologii inwestowania w Polsce. Także serdecznie zapraszamy. Też wszystkie szczegóły są u nas na stronie. Jeszcze raz przypomnę, z 2 października Warszawa, jeden cały dzień.
Właśnie, że jest taki warsztatowy charakter tego, nie?
No, tak.
Jeżeli w małych grupach to nie jest wysłuchiwanie, powiedzmy...
Tak, to zwracam uwagę, że te warsztaty to jest tutaj zapisem dla maksymalnie 30 osób. Nie chcemy z tego robić wykładu na całą salę, że powiem, dla studentów na uczelni, tylko chcielibyśmy podkreślić ten warsztatowy charakter. Kto chciałby posłuchać jakieś próbki tego, czego może się tam spodziewać, to nagraliśmy jeden podcast z Grzegorzem Zalewskim i Tomkiem Zaleśkiewiczem. On jest z jakąś datą czerwcową. Nie pamiętam, numeru, bodajże 20 albo 21 jest podcast o psychologii inwestowania. Jeżeli ktoś chciałby usłyszeć, czego może spodziewać na tych warsztatach, to w tym podcaście będziemy odpowiedź, jak mniej więcej mogą wyglądać te zajęcia. Dobrze, następna sprawa. Panowie, aktualnie teraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych organizuje taki konkurs, to się nazywa konkurs Złota Strona Emitenta. Próbują wyłonić, która spółka giełdowa posiada najlepszą stronę no, skierowaną dla, jakby ten dział poświęcony dla inwestorów. No i akurat tak jak wszyscy tutaj siedzimy, mieliśmy przyjemność uczestniczyć, nie wiem, nie chciałbym użyć dumnego słowa, w obradach jury. Ocenialiśmy strony 40...
W samodzielnych obradach członków jury.
Tak, w indywidualnych, samodzielnych obradach członków jury ocenialiśmy strony 40 kilku spółek. Może, znaczy nie chciałbym tutaj, żebyśmy, ponieważ jakby konkurs trwa, wyniki nie są ogłoszone, żebyśmy my tutaj, nie wiem, coś jakby przed szereg wychodzili. Natomiast powiedzcie panowie o waszych odczuciach. Jak te, czy te spółki, które mieliśmy okazję oceniać, to już było 40 parę spółek, tylko dodam, że to już był drugi etap, że w pierwszym etapie nie wiem, jakieś... Nie
musiały
wiem,
odpaść.
Tak, odpadło. Troszkę stron odpadło, a my jakby już mieliśmy do czynienia z tymi wyselekcjonowanymi kilkudziesięcioma stronami. Co wam się najbardziej podobało i co wam się najbardziej nie podobało? Jakie najczęstsze błędy spółki popełniają?
Znaczy, spółki zostały podzielone tam na jakby cztery kategorie. Spółki większe z WIG-u 20 i MWIG-u 40, no to w moim odczuciu miały oczywiście najlepsze, najbardziej przejrzyste, najbardziej estetyczne.
No ale oni mają najwięcej pieniędzy.
Pewnie ze względu
najwięcej
na to.
Najwięcej i chyba najwięcej doświadczenia z inwestorami. To chyba też to, bo wiedzą mniej więcej, czego inwestorzy potrzebują i...
Nie są to może młode takie spółki głównie.
Chyba to jest...
Znaczy, może też mieli trochę czasu, mi też są trochę na giełdzie, mieli dużo czasu na wypracowanie, jak ta strona powinna wyglądać.
No chociaż też są takie, co dopiero raczkują, tak? Na giełdzie, tak jak Cyfrowy Polsat czy Azoty, a naprawdę ich strony są godne polecenia.
Podoba ci się strona Azotów?
No, podobała mi się.
A to mi się tak średnio podoba.
No to właśnie jest subiektywna ocena inwestora indywidualnego.
A to dobrze właśnie, że w tym...
Ja miałem wrażenie, że Azoty chyba trochę uboga taka.
Tak?
To my ale... takie... trochę uboczne.
Znaczy, bo powiem ci, że tak, ja z jednej strony oceniałem, się, jak jedne miały tak ładne strony, miały powiedzmy, nie wiem, z takim rozmachem jakby zrobione, a jedne miały też takie proste i naprawdę znajdowałeś tam informacje wszystkie, bo myśmy mieli pod tym względem również to oceniać. Miała być opinia inwestorów indywidualnych.
Tak, czy inwestor może tam szybko znaleźć informacje, czy one są należycie prezentowane,
w sposób przejrzysty, dokładnie.
Dobra, a co wam się najmniej podobało? Czy w sensie, jakie spółki najczęściej błędy popełniają?
Mi się nie podobał pomysł pokazywania wykresów na stronach internetowych.
Znaczy w ogóle nie wiem, po co
to jest. Te wykresy są nieczytelne. Dokładnie. Nikt nie korzysta z wykresów na stronach internetowych, tylko ma swoje programy do wykresów albo na jakichś swoich portalach, które odwiedza codziennie, więc to jest zapychanie miejsca na stronie.
Znaczy, bo generalnie jest tak,
oprócz chyba jednego czy dwóch przykładów, to te wykresy wyglądają tak tutaj żałośnie.
No
tak.
Dokładnie.
Więc nie ma sensu. A podejrzewam, że aplikacje do tworzenia tych wykresów, one kosztują, ktoś musi je update'ować.
Znaczy bardzo często były po prostu zabierane jakby te same, co giełda ma na swojej stronie albo na New Connectie. To były dosłownie te same wykresy.
Zamiast tego mogłaby się na przykład pojawić strategia spółki, a nie wykres.
Tak. Często nie było
prognoz. Dobra, czego nie ma? To właśnie tak, nie ma spółki, nie ma takiej zakładki, strategia spółki. Nie ma
strategie, prognozy,
i w ogóle
plany.
Opis rynku, na którym funkcjonuje.
Tak, coś takiego jak analiza branży. Rzadko, dokładnie. Wiecie, mnie na przykład jeszcze tam drażniły takie podstawowe rzeczy, na przykład w większości było, ale jednak zdarzały się przypadki, że nie ma, kontakt dla inwestorów.
Dokładnie, klikasz, taki bezpośredni kontakt.
Klikasz i jest formularz do wypełnienia. To ja w ogóle nigdy w życiu czegoś takiego nie wypełniam.
To musi być
jeżeli nie ma imię, nazwisko, mail, jakiegoś tam, nie wiem, specjalista, dyrektor, specjalista do spraw relacji inwestorskich z telefonem, mailem, żywy człowiek, który może się skontaktować. Jeżeli tego nie ma, to jest moim zdaniem duży błąd.
Szczególnie jeżeli otworzy się taką zakładkę i widać maila na biuro na przykład. To od razu wiadomo, że to gdzieś trafi.
Albo na sekretariat jakiś tam.
Pomiędzy tysiące innych spraw i odrzucone gdzieś na bok.
Tak. Też pytanie, jak to jest realizowane w praktyce, ale jednak jeżeli nie ma bezpośrednio wymienione, no to jest duży błąd. To, co jeszcze jakby, na co ja zwracam uwagę, to jeszcze taka funkcjonalność, nie wiem, jakby to powiedzieć.
Ergonomia?
Tak, ergonomia strony. Znaczy, jeżeli ja szukam raportów bieżących, które mnie, powiedzmy sobie, interesują, w tym przypadku jednej spółki chciałbym prześledzić, jeżeli nie jestem w stanie do nich dotrzeć, no nie wiem, w dwa kliknięcia, bo już po działce relacje, jestem na stronie relacje inwestorskie i jest zakopane dalej niż dwa kliknięcia ode mnie, znaczy to jest za daleko, to jest niedobrze. Brakuje moim zdaniem jeszcze takiej rzeczy jak wyszukiwarki. Jeżeli ja dzisiaj patrzę, mam wyświetloną stronę z raportami bieżącymi i widzę kilka podstron, że one mają, a chciałbym dotrzeć do raportu z 2006 roku, no to jest pewien problem.
Na lata było często podzielone.
Tak, często, ale nie zawsze. Ja mówię to, co znajdowałem, co mnie raziło, prawda?
W jednym lub dwóch przypadkach pojawiło się coś takiego, że był podział tematyczny jeszcze raportów bieżących.
Tak, widziałem.
Raporty bieżące chyba dotyczące WZA, dotyczące jakichś spraw finansowych, chyba z 6 kategorii było. To się pojawiało, ale to też bardzo rzadko.
Dobra, coś jeszcze ja właśnie takie zwracam, błędy
ja zwracam jeszcze. Bardzo często uwagę na brak danych finansowych.
No, często pojawiały się tylko z ostatniego roku. Nawet jak się pojawiało z innych, to porównywanie tego było niemożliwe. Trzeba było otwierać oddzielnie 2007, oddzielnie
tak,
2008.
Musieli sobie brać, albo 2008. Nie było po prostu widać tej te jakby...
Tak.
Jak to wszystko...
Ale, bo nie, na przykład pojawiało się zmieniało. Choć takie coś jak podstawowe dane finansowe.
Tak. Czyli nigdzie było to bardzo podstawowe. To były na przykład przychody i zysk. To już, no, jeżeli ktoś nie chce wstawić sobie tabelki z kilkunastoma pozycjami,
to znaczy,
że cztery kolumny z trzema ostatnimi latami, no to już jest troszkę nie najlepiej to wygląda.
To chyba się nie chce nimi chwalić, albo o nich zapomniał, tak?
No słuchaj, ja jeszcze jako fan nowoczesnych technologii zwracałem uwagę na to, czy na przykład jest kanał RSS do raportów bieżących.
No pewnie...
Newslettery były często, ale RSS
pojawiły się.
Nie, było. Oczywiście, że było. Tak. Było. I to jak patrzyłem w stosunku do tego, co było rok temu, to jest dużo więcej. I właśnie jakby też, ponieważ sam zacząłem zwracać na to uwagę, to wprowadziłem na naszej stronie pewne udogodnienie, o którym powiem pod sam koniec. Także, ale zwracam uwagę, czy jest kanał RSS do raportów bieżących. Jak ktoś już stawiał do raportów bieżących, to stawiał do wszystkiego, na przykład do raportów okresowych i tak dalej. Także coraz częściej się pojawia i to jest troszkę tego.
Nawet. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Na niewielu stronach pojawiały się informacje o sposobie uczestnictwa w WZA, szczególnie po nowelizacji.
Szczególnie już mówisz teraz po tej sierpniowej, tak?
Oczywiście są zakładki zgromadzenia, wolne zgromadzenia, pojawia się tam regulamin wolnego zgromadzenia, pojawiają się uchwały, projekty, ale nie ma jasno pokazane, jak akcjonariusz może uczestniczyć w wolnym zgromadzeniu. A moim zdaniem coś takiego powinno się pojawić.
Zwłaszcza, że teraz jest ta zmiana i jakby to trzeba ten powtarzać wszędzie, tak? Że to nie jest tak jak kiedyś, że jest record date i tak dalej.
Albo na przykład na jednej ze stron było stara treść pełnomocnictwa. Jeszcze ze wskazaniem na świadectwo depozytowe.
A, no nieaktualność stron, to też jest. To jest rzecz,
to też było.
To jest, widać,
ja odkrywałem też niejednokrotnie niedziałające linki.
Tak.
Niedziałające załączniki.
To regularnie.
I tak dalej.
No,
co powinno być według mnie...
Ja odkryłem taki kwiatek, który nie udało mi się otworzyć jakiegoś pliku PDF, bo strona do mnie mówiła, że nie mam Acrobat Readera, tak? A to mam trochę innych programów.
Nie, to nie odsyłało do File Not Found, także to gdzieś nie zostało po prostu dobrze załączone.
Jeszcze taka jedna rzecz, ale to się pojawiło tylko przy jednej spółce. Odwołanie do innej strony, znaczy przekierowanie do innej strony z raportami bieżącymi. To była spółka z NewConnect.
A to chyba z dwie spółki. Jedna to pamiętam EFICOM, a druga to nie pamiętam jaka. Odsyłała do strony giełdy, gdzie są raporty bieżące.
Tak, mi się bardzo nie podobało.
A to na stronie EFICOMu, to przynajmniej tutaj pozwolę sobie skrytykować, bardzo mi się wydaje, że nie podobało, bo wszystkie informacje o relacjach inwestorskich nie były zgromadzone, nie wiem, w zakładce relacji inwestorskich, tylko odsyłała albo do innych stron, albo do w ogóle innych części serwisu, potem po powrót był utrudniony.
Albo
i tak
dzielenie
dalej.
Informacji pomiędzy zakładkę spółka a relacje inwestorskie. Na przykład w zakładce spółka podstawowe informacje o spółce, a w relacjach inwestorskich inne informacje. Biegać po całej stronie, żeby znaleźć informacje, które szuka.
Dobra, to skoro tak już tutaj narzekamy, to może kogoś pochwalimy. Co uznajecie? No nie wiem, czy może wymienimy jakieś spółkę, która wam zapadła w pamięć, jako że z tych 40 paru spółek, które ocenialiśmy, że ma najlepszą stronę relacji inwestorskich. Najbardziej przejrzystą, tam wszystko jest, nic nie trzeba szukać. To jest tak, jak chcielibyśmy, żeby było zrobione.
PBG mi się podobało, poza wykresem.
Dla mnie też PBG.
Pojawił się wykres niepotrzebny.
Znaczy też zwróciłem uwagę na PBG, też było też fajna
super
strona.
Super podział raportów bieżących PBG.
Tak, ale mi najbardziej podobał się Berlinek.
To Berlinek wizualnie super.
Ale jak i też przejrzystej strony, tak? Że tam nic nie szukasz, wszystko patrzysz, jest tam, gdzie powinno być i tak dalej. Także właśnie te spółki, które generalnie odpadną w tym etapie, nie sobie rzucą okiem na PPG i Berlinek.
PPG, Berlinek i Hydrobudowa jeszcze miała też super strony. Także to wszystkie kompletnie te informacje, o których mówiliśmy, dane finansowe, wskaźniki, interpretacje. Często też, jeszcze wracając do tego, co mi brakowało nam, to komentarze do niektórych spraw, komentarze na przykład, nie wiem dlaczego spółki się boją tego robić, komentarze do notowań giełdowych, bądź komentarze do danych finansowych, czyli dlaczego...
Ale
nie powiem ci taki przykład, na przykład w raporcie rocznym Ciechu, bądź innych spółek, jest napisane, dlaczego na przykład tutaj się coś stało na wykresie, tam powiedzmy wzrosło, nawet nie mówiąc już o takich sprawach, że tu była dywidenda, to było prawo poboru, tak? To nawet już nie mówią o czymś takim. Natomiast...
Tak, ale Czech to jest jakby taki kwiatek, znaczy szczególny wyjątek w relacjach inwestorskich.
To znaczy na plus.
Tak, zdecydowanie na plus.
Mimo, że zaraz będziemy tutaj o Ciechu mówić, tak. Także w niekoniecznie pozytywnym aspekcie, ale...
Wystarczy zobaczyć raport roczny Ciechu. Mhm. No to po prostu wszystkie informacje, które są potrzebne do analizy fundamentalnej.
Mhm. Czyli tutaj, okej. No to chociaż za chwileczkę, no to będziemy mówili, że mimo Ciech, którym za chwileczkę będziemy mówili w negatywnym kontekście, nie przeszkadza im mieć te relacje inwestorskie na super poziomie. Także to chwalimy. Tak, dobra, panowie, czyli tak... Coś jeszcze mamy tutaj?
No co do takich właśnie tych jakby na plus działających spraw dla mnie było. Również takie informacje również nieformalne, czyli na przykład, że spółka wspomaga, nie wiem, jakieś tam drużyny sportowe. Widać, że też działa, powiedzmy...
Ale jakby teraz chwalisz sposób działania społecznie, spółki.
Ale nie, oni muszą też się tym chwalić na stronie, tak? Bo niektóre nie działają i tego nie piszą na swojej
stronie. Albo brak linków do strony stowarzyszenia.
A tak, zwróciłem to uwagę, bo linki do GPW, KDPW, KDEG, SEG i nie ma linku do CRPL.
Ale niektóre miały, niektóre
minus 50% punktów. Nie, tak, dobra, pożartowaliśmy sobie, ale tutaj podejrzewam, że jak już SEC ogłosi wyniki tego konkursu na złotą stronę emitenta, to no przyjrzymy się temu. Zobaczymy, tak, omówimy, podsumujemy, zobaczymy, co te spółki tak naprawdę, co ta spółka zwycięzcy będą mieli naprawdę fajnego na stronie. W trakcie podsumuję, nasi faworyci, zachęcałem Państwa no, do rzucenia okiem, tak, na tą PPG, Hydrobudowę i Barlinę, bo naprawdę super te strony są zrobione. No tak powinny naszym zdaniem wyglądać strony poświęcone relacjom inwestorskim. Dobrze, panowie, przejdźmy do kolejnego punktu, czyli to, Piotrek, ciebie będziemy przepytywali. Czym aktualnie zajmuje się no, nasz dział interwencji? Tak, my przypominam, że przepytujemy regularnie spółki giełdowe w sprawach, które nie podobają nam się, tak, z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Znaczy, powraca najgłośniejsza sprawa tego roku, czyli sprawa spółki Duda.
Tak, sprawy jest jakby wiele, nie ma chyba sensu opowiadać o wszystkich, bo zajęłoby to nam pewnie kilka podcastów.
Poza tym niektóre są tak indywidualne, że ciężko o nich mówić. Nie tak, są tak, tak, nie są tak, masowe.
Są dosyć także skomplikowane, więc no, opowiadanie w bardzo krótkim czasie może być dosyć kłopotliwe do zrozumienia i do opowiadania.
Tak, ale zasygnalizujmy to teraz, tak, nasze flagowe, że tak powiem.
Sprawy, tak, czyli tą Dudę. Jakiś czas temu pojawiła się sprawa Dudy. Znaczy ogólnie chodziło o to, że pan Maciej Duda, prezes, nie informował dokładnie, a wręcz wprowadzał w błąd inwestorów, mówiąc, że nie mają opcji walutowych. Postanowiliśmy oczywiście napisać zawiadomienie do prokuratury. Wstrzymaliśmy się z tym zawiadomieniem, bo chcieliśmy, żeby spółka rozwiązała, znaczy zakończyła postępowanie naprawcze. Dogadała się po prostu z bankami, rolowała dług, zmniejszyła część długu.
I jak to się, może by Piotrze przybliżyć sprawę, to postępowanie naprawcze zakończyło się teraz?
Tak, zakończyło się sukcesem.
I z jakim sukcesem?
Tak, zakończyło się sukcesem, znaczy głównie dotyczyło zobowiązań z opcji. One zostały częściowo umorzone, częściowo zamienione na dług długoterminowy. Więc jakby no spółka teraz ma wolną drogę do tego, żeby się spokojnie rozwijać.
Ale przetrwa.
Tak.
Był taki okres, ja nie pamiętam teraz dokładnie kiedy, w styczniu czy w lutym, jak ta sprawa, nie wiem, wybuchła, że rozpatrywała się nawet możliwość bankructwa Dudy.
Tak,
przez
nawet jeden
był coś takiego, tak?
Kredyt bank bodajże złożył nawet wniosek.
Tak, o właśnie.
O upadłość likwidacyjną, który sąd odrzucił. Znaczy ostatecznie po odrzucił. Przy czym no, trzeba zaznaczyć, że Duda to była fundamentalnie dobra spółka. Gdyby nie pojawił się problem z opcjami, ona by na pewno...
No krzywda bym się nie działa.
Znaczy tam był problem na pewno z przerostem, zbyt dużymi inwestycjami, z ogromem krótkoterminowych zobowiązań, ale mimo wszystko spółka się bardzo dobrze rozwijała. Więc ona by fundamentalnie na pewno przetrwała.
No wiesz, no zafundowali sobie problemy na własne życzenie.
Tak, tak.
Minus 60 milionów, tak, nie pamiętam dokładnie. Tak?
Razem ponad minus 80.
No, minus 80 milionów, tak, cyk i już. Także...
Tak. My oczywiście stoimy na stanowisku, że zarząd nie dopełnił wszystkich obowiązków.
No nie dopełnił, to jest mało powiedziane, wprowadził w błąd, tak?
Wprowadził w błąd, tak.
Inwestorów, także...
Tak, tak. Przy czym no, to jakby nie jest głównym zarzutem, a wynika to z tego, że nie ma zarzutu karnego za wprowadzenie inwestorów w błąd w przypadku członków zarządu.
Jak to nie ma? No nie naprawdę? Czyli co, człowiek, dobra. Przepraszam za wrażenie, pitolić na wizji, co tak, chce, tak? Po czym nagle okazuje się, że jest inaczej i nie ma za to odpowiedzialności jakiejś tam karnej, jakiejkolwiek?
Nie, zgodnie z ustawą o ofercie w przypadku członków zarządu nie ma odpowiedzialności karnej, jest tylko administracyjna. Taka odpowiedzialność karna jest w przypadku dziennikarzy.
Czy dziennikarz, no ja...
Jeżeli dziennikarz napisze nieprawdę, tak, i uzyska lub on uzyska jakąś korzyść materialną lub ktoś inny, albo nie uzyska jej, to można mu przypisać jakąś odpowiedzialność karną. Ale członkowi zarządu nie.
Czyli co, nie wiem, członek zarządu spółki dowolnej, tak? Może wyjść powiedzieć, będziemy mieli 100 miliardów złotych zysku w najbliższym roku, nic z tego nie będzie, będą mieli stratę i nic nie można mu zrobić.
Mógłbym podać szereg przykładów prezesów, którzy odpowiadają, że będzie jakieś zdarzenie bardzo istotne w przypadku spółki i ono oczywiście się nie realizuje i nikt nic nie może zrobić prezesowi.
No jak tak będzie długo, często tak mówił, no to już później nie będzie taki wiarygodny na rynku.
No tak, ale wiesz, Łukasz, bo to jest zupełnie co innego, tak? Jeżeli prezes mnie regularnie tak tam, nie wiem, rozmija się z prognozami, no to po prostu ja nie wiem, nie kupował akcji jakiejś spółki, ale to już, ale to zupełnie inna sprawa, no. To jest, wiesz, o, to jest moim zdaniem to, co stało się w przypadku Dudy, no to jest celowe oszukanie inwestorów.
Tak, przy czym, tak? No...
Czy panie prezesie, mamy opcje? Nie, nie mamy opcji. Tak? Po pewnym czasie okazuje się, że te opcje są. No, to...
no tak, tak. No znaczy, właśnie. Z tego, co oczywiście wiemy, to postępowanie komisja prowadzi w tej sprawie.
No dobra.
Jaka będzie decyzja, to zobaczymy. My jednak skupiliśmy się na innej części, czyli informowaniu inwestorów w drodze raportów bieżących, raportów okresowych. Na tym się skupiliśmy i tej części może dotyczyć odpowiedzialność karna.
Aha, no bo tam już nie można sobie pisać.
Nie, ponieważ tam mają się pojawić informacje te, które wyraźnie prawo wskazuje.
Jasne. No i na czym opiera się nasz wniosek tak dokładnie?
Niepoinformowanie w sprawozdaniach finansowych, niepoinformowanie o zawarciu umów opcji, niepoinformowanie o szczegółach umów opcji. To są główne
zarzuty. To powiedzmy, jakie tutaj, nie wiem, kalendarium wydarzeń. Kiedy to posłaliśmy?
Wysłaliśmy to w tamtym tygodniu.
Mhm. I jakie teraz, nie wiem, co dalej się będzie z tym działo? Czego możemy się spodziewać?
Na pewno możemy się spodziewać tego, że prokurator dostanie taki wniosek od nas. No i będzie zastanawiał się, czy może sprawę
podjąć. Poczta Polska list dojdzie, tak?
Będzie się zastanawiał, czy sprawę podjąć. Wniosek jest skomplikowany, więc na pewno będzie zasięgał opinii biegłych, pewnie z komisji, zasięgnie też opinii ze spółki, pewnie też naszej opinii. No i ostatecznie zostanie podjęta decyzja o podjęciu lub umorzeniu postępowania. Znaczy podjęciu w sensie sporządzenia aktu oskarżenia.
Na osobiście pana prezesa?
Tak, przy czym nie na tylko na pana prezesa, ale na cały zarząd, na wszystkich członków zarządu.
Mm-hmm. A czego my się domagamy jakby w tym wniosku? Czy nie domagamy się, to jest jakby, nie wiem, podejrzenie o popełnienie przestępstwa, czy jak
na razie jest podejrzenie, póki nie ma prawomocnego...
No wiadomo, to sąd decyduje, tak. Co było przestępstwo, czy nie, tak. Także...
Znaczy, no z tej strony na pewno domagamy się
tego, żeby... A czasowo jak to będzie wyglądało? Ten prokurator ile ma czasu na grzebanie w tym wniosku, który jest bardzo skomplikowany?
Nie ma z góry powiedziane, ile prokurator może się nad takim wnioskiem zastanawiać, przy czym no, sprawa nie może trwać dłużej niż czas rozsądny.
Czyli do nieskończoności trwać może.
Tak, no sprawa jest trudna i na pewno będzie trwała dosyć długo.
No rozumiem, że to nie spodziewałem się, że ktoś to w 2 tygodnie
załatwi. Tak, ale to za każdym razem, wiedząc jakie jest opieszałość sądów, musielibyśmy wstrzymywać się albo rezygnować z wniosków.
Mhm. Dobra. No tak, wiadomo, my nie możemy tego zrobić. My chcemy jakby pokazać, że no nie wiem, także odpowiedzialność za własne czyny i słowa trzeba brać.
Tak, tak? Oczywiście kolejnym etapem będą także powództwa cywilne.
Przeciwko już indywidualnie każdemu z członków zarządu?
Przeciwko spółce.
Spółce.
Tak, lub przeciwko członkom zarządów. Mhm. Przy czym zastanawiamy się jeszcze, jak to rozwiązać.
Nie, to jest ważne. Mimo tego, że to właśnie trwa długo, tak? My czekaliśmy teraz na zakończenie tego postępowania naprawczego. Teraz nie wiemy, ile sprawy będzie prokurator, czy dojdzie do sprawy sądowej. Jak dojdzie, to ona też na pewno nie będzie prosta. To chcielibyśmy tu pokazać tym wszystkim zarządzającym, którzy chcieliby, tak? Mają coś przeskrobane, tak? Chcieliby, nie wiem, oszukać tych inwestorów indywidualnych, że my jesteśmy, patrzymy i to nie jest takie proste, tak? No my te najbardziej spektakularne rzeczy wyciągniemy i będziemy się starali dochodzić tutaj sprawiedliwości, no reprezentując inwestorów. A jeszcze, Piotrze, bo tu z tych takich dużych spółek, z których, znaczy nie dużych, jeszcze jakimi spółkami jeszcze się zajmujemy
jak pamiętasz, mieliśmy taki jeden podcast o walnych zgromadzeniach, w których uczestniczyliśmy.
Tak.
I głównie jeden z spółek były właśnie opcje walutowe. Także zastanawiamy się też nad innymi spółkami, w tym, to jest między innymi Paget, San, Wilciech, Fota.
A z tego co wiem, to w Ciechu to jakaś monstrualna kwota.
Tak, to około 250 milionów w sumie.
Tak, właśnie to jest to, a propos, to jest ta negatywna...
Tak, to taka spółka, negatywny która była kontekst. Na podium, można powiedzieć. Jedno z trzech pierwszych miejsc.
250 milionów.
250 milionów.
To już Duda, gdyby zafundowała sobie na tyle opcji na 250 milionów, to by nie było tej spółki już.
Tak, przy czym jeżeli chodzi o Dudę, to tutaj jakby spekulacja jest wysoce prawdopodobne, ale nie stuprocentowo, dlatego że nie mamy wszystkich danych o tych opcjach. Natomiast w Czechu mamy, dlatego że Czech bardzo dobrze informował rynek.
Tak, to już chwalimy tym razem Czech za dobre relacje inwestorskie.
Więc tutaj jakby no jest prawie pewność, że była spekulacja.
I tutaj czy postępowanie będzie analogiczne jak w przypadku Czech, jak w przypadku Dudy? Będziemy kierowali jakieś, nie wiem, do prokuratury te podejrzenia popełnienia przestępstwa przez członków zarządu?
W przypadku Czechu to są byli członkowie zarządu.
No rozumiem. A w przypadku pozostałych spółek?
Zastanawiamy się jeszcze. Paget to była spółka, która no, tam zdecydowanie spekulacja. Spekulacja nawet, do której przyznał się obecny prezes.
A też zmiana na zarządu nastąpiła.
Tak. Zmiana zarządu. No, tak naprawdę tam nastąpiło przesunięcie pana, który był prezesem zarządu spółki dominującej do spółki zależnej. Mhm.
Rozumiem. No cóż. Ciekawy jestem jeszcze, ile takich jeszcze rzeczy. Jestem bardzo ciekawy, no nie wiem, jak to się zakończy, tak? Czy w Polsce jednak prawo jest takie, że to się będzie ciągnęło do nieskończoności w jakimś sądzie i po prostu wszyscy już zapomną o tym, jak sprawa się zakończy. Co odchodziło, co Duda? Aha, kilkanaście lat temu była taka sprawa, tak? Czy będzie takie coś? Czy to jednak się uda szybko, sprawnie załatwić? Piotr, jaka jest twoja opinia?
Znaczy, że uda się szybko, sprawnie załatwić, to bym wątpił.
No dobra, ale czy to będzie skończony czas? Nie wiem, pół roku?
No nie. Ja bym powiedział gdzieś, powiedzmy do końca roku prokurator podejmie decyzję, czy w ogóle jest sens, żeby to podejmować.
Dobra, ostatnie pytanie odnośnie tej Dudy jest takie. Jaki to będzie miało skutek dla inwestora, dla tego przeciętnego Kowalskiego, który czuje się oszukany, tak? On stracił pieniądze.
Jeżeli uda nam się ten wyrok uzyskać szybko, to będzie już. To będzie oznaczało, że czyn członków zarządu był bezprawny. A to jest podstawa do tego, żeby dochodzić odszkodowań.
No i teraz ten Kowalski, który miał akcję za 5000 zł i stracił dużo, powiedzmy tak, bo tam było duże to mnięcie na tej Dudzie, co on będzie mógł zrobić?
Będzie mógł wystąpić z roszczeniem cywilnym o odszkodowanie.
Do spółki czy do osobiście pana prezesa Macieja Dudy?
Do pana prezesa.
Tak. No ale to jest wiadomo, to jest ciężkie, tak? Bo składając pozew cywilny trzeba udowodnić stratę. Każda sprawa jest indywidualna. Czy będzie troszkę takie na zasadzie precedensu, że skoro my to udowodnimy to przestępstwo...
To też jest nie do końca jest tak, że musi być do pana prezesa. Może być przeciwko spółce.
No i teraz jest pytanie tak, że ile tej straty to jest ryzyko rynkowe, a ile tej straty wynika z tego komunikatu, że jednak te opcje spółka ma, no to jest bardzo to jest ciężkie.
Jedna z większych trudności w przypadku takich postępowań cywilnych określenie straty, znaczy momentu sprzedaży i powodu sprzedaży, bo żeby była strata musi być sprzedaż. Nie można dochodzić roszczeń, jeżeli ktoś cały czas posiada akcje Dudy. Kupił je kiedyś, stracił na nich, znaczy stracił tylko elektronicznie. Zapisane.
No, wirtualnie, dopóki ich nie sprzedaż. Znaczy, nie, no to jest tak, że strata jest zawsze rzeczywista, tak?
Tak.
Nie, ale wiesz, o co mi chodzi? Chodzi o to, że ile tej straty jest wynikiem tego komunikatu. Mamy te opcje, tak? I będzie nas to kosztowało kilkadziesiąt milionów złotych, a ile jest wynikiem tego, że nie wiem, był generalnie spadki na giełdzie, prawda? Prezes, spodziewałem się, że przedstawiciel spółki Duda na potencjalnej rozprawie sądowej może bronić się tak, rozkłada ręce, no przepraszam, jest ryzyko rynkowe, tak? No i teraz niech ten poszkodowany inwestor zajmie się udowodnieniem, że ten spadek był faktycznie...
No i my właśnie będziemy starali się udowodnić, że ten spadek był spowodowany przynajmniej w większości informacją...
No wiesz, ale to... Wiesz, że sprawa jest ciężka, to no płynna...
Trafiłeś akurat na argument, który jest zwyczajowo podnoszony w takich sprawach.
No wiem, no ale staram się patrzeć, pokazać, że to nie będzie proste, tak?
No
że,
będzie.
A wiesz, taki Kowalski, który jeszcze miał, jak ktoś miał akcję za 1000 zł, no może ktoś sobie kupił hobbystycznie akcję za 1000 zł, to jemu dochodzenie tego w sądzie, znaczy koszty takiego postępowania są tak ogromne, że strzelam w ciemno, że większość inwestorów machnie na to rękę.
No nie, dlatego że jeżeli zbiera się pewna grupa inwestorów, to partycypują w kosztach.
Można no, ale, na przykład... no ale nie funkcjonuje znaczy, żeby... ustawa o pozwach zbiorowych jeszcze. No nie, poza tym, które jest bezsensowne.
Tylko, że można zrobić coś takiego jak pozew taki pilotażowy. Znaczy, bierzemy jednego inwestora, sprawdzamy jak sądy zadecydują,
zrzucamy się
na koszty jego postępowania, patrzymy czy sąd zadecyduje o tym, że nasz inwestor ma rację. Jeżeli tak, no to idziemy z innymi...
No ale wiesz, że każda z tych spraw jest osobno rozpatrywana.
No jest osobno rozpatrywana, to prawda.
No i sąd ten drugi może zadecydować inaczej niż ten pierwszy.
Pewnie, że tak, ale no. Jeżeli jeden już zadecydował tak, to jest większe prawdopodobieństwo, że zadecydują inne.
No dobra, okej, to zostawmy. Ciekawy jestem, co w naszej sprawie, znaczy co w naszym przypadku tego naszego wniosku sąd pokaże, bo to już będzie pokazywało, nie, czy to będzie w ogóle otwierało drzwi inwestorom do jakichkolwiek postępowań.
No tak, na początku to zobaczymy, co pokaże prokuratura.
Ja jestem bardzo, że tak powiem, no, nie wiem, optymistycznie nastawiony. Chciałbym, żeby tu faktycznie się zakończyło to postępowanie już uznaniem winy zarządzających, choćby właśnie z tego powodu, który już mówiłem, że to pokaże, że no nie wiem, że w Polsce nie, takie postępowania w ogóle mają sens, prawda? Że to prawo jednak nie jest aż tak zagmatwane, jak się wydaje, i można tych zarządzających pozywać z różnych tam przyczyn na rynku kapitałowym.
Sprawy z rynku kapitałowego na pewno są skomplikowane. Samym dowodem tego jest to, że jest bodajże dwóch biegłych, którzy wydają opinię na temat rynku kapitałowego. Tak, więc prokuratura jakby ma ograniczoną możliwość zasięgania opinii i pomocy.
A znamy tych biegłych z imienia nazwiska? Nie mów teraz, co mi powiedz.
Znamy jednego.
Aha, znamy jednego. Dobra. Kończymy chyba na dzisiaj. Jeszcze to chciałem powiedzieć już na zakończenie o tym. Tutaj przy ocenianiu spółek, jak już mówiłem, ja brałem pod uwagę, czy jest dostępność no, niektórych rzeczy poprzez kanał RSS. No i już mówię dlaczego, ponieważ tak jak Państwo wiecie, niektóre akapity, moduły z naszej strony można zasubskrybować za pomocą kanałów RSS, a ostatnio, tam dwa tygodnie temu, dorobiliśmy się kanału RSS dla podcastu. Jak Państwo wiecie, nasz podcast można subskrybować za pomocą iTunes, no i kanał dla plików N4A jest gotowy. Tak jak zdaję sobie sprawę, niektórzy czytelnicy uświadomili mi, że nie wszyscy korzystają z iTunes, nie chcą, nie mają ochoty, to specjalnie dla Państwa wyprodukowaliśmy też kanał RSS dla plików MP3. Tam w tym module, gdzie Państwo szukają kolejnych odcinków podcastu, teraz w każdym kolejnym akapicie będzie link, w jaki sposób można sobie ten kanał RSS zasubskrybować. Także zachęcamy serdecznie. No cóż, chyba to wszystko na dzisiaj. To był 28. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywali
Łukasz Poremski.
Piotr Chmara.
Do usłyszenia.